Bardzo dziękujemy. Już są pytania.
To może, ponieważ do obu panów mam pytania i właściwie pytanie i refleksje, w szczególności do pierwszego pana, ale rozpocznę od tego drugiego. Więc dla mnie oczywiście nie jest żadną sensacją, że coś się zmienia, ponieważ no, gdybyśmy się cofali w użyciu przez nasz gatunek narzędzi, no to właściwie cofnęlibyśmy się do naszych przodków, którzy tam te termitki tym kijem wybierali. Cała historia cywilizacji to jest historia zmian korelowanych, zmian i technologicznych, i oczywiście naszych zmian plastycznych. Więc również takie gadżety i rzeczy związane z nową technologią są niczym innym jak takim narzędziem. Jest cały ogrom badań na temat używania narzędzi i zmian, jakie te narzędzia powodują. Niebezpieczeństwo oczywiście jest jedno w tym przypadku. Jeżeli są to narzędzia związane z wirtualną rzeczywistością. Rzeczywiście to jest niebezpieczeństwo, ponieważ może zostać zakłócona ta rozdzielność między tymi dwoma rzeczywistościami, czyli może dojść do takiej teleobecności. I wtedy rzeczywiście to jest problem. To jest problem, który już istnieje w przypadku chorobliwych graczy, którzy przenoszą się wraz z grami jak gdyby do wnętrza tej gry i mają problem, jeżeli mają wrócić z powrotem. Tak? Przepraszam, wrócić z powrotem. Mają wrócić.
Ja chciałem zaprotestować o tyle, że pary, które jeżdżą ze mną metrem, znaczy nie ze mną, obok mnie, też się przenoszą do rzeczywistości nieistniejącej ze swoimi telefonami oddzielnie. To jadą, znaczy oni według mnie jadą razem, ale nie są razem.
To pewnie jest mniej, to jest szkodliwe, ale mniej niebezpieczne. Natomiast to wirtualne rzeczywistość to jest niebezpieczne. Ja myślę, że za chwilę będziemy mieli cały zestaw chorób, które będą związane właśnie z tym. I powinniśmy już się przygotowywać na to, że za chwilę będą ci ludzie pukali. Co do tego, co było pokazywane na TEDzie, to oczywiście to też nie jest, bo to znowu jest problem plastyczności i problem tego, że no, nasze zmysły są multimodalne. Zjawisko synestezji już w tym momencie nie jest zjawiskiem uznawanym za patologię, tylko jest uznawane za jakąś taką szczególną sytuację, kiedy coś, co jest schowane za progiem, nagle się pojawia w polu widzenia. Tak? Natomiast to, że nasze zmysły są zintegrowane, jest raczej przyjmowane dość powszechnie.
No tak, ale jednak zmniejszona gęstość istoty szarej jest to wskaźnik. I tutaj no, bardzo ciężko jest powiedzieć, że jest to pozytywna zmiana ewolucyjna. To pierwsza rzecz.
Znaczy, druga... ja nie znam oczywiście tych badań, trudno mi dyskutować. Natomiast ostatnio z emocjami, no, prawdopodobnie problem polega na tym.
To jest behawioralne, oczywiście.
Problem prawdopodobnie polega na tym, że korzysta się ze standardowych typów emocji ekmanowskich. I to jest problem, niestety, z przyjętą typologią. I w efekcie to, co uzyskujemy, to uzyskujemy to, że ta typologia jest mało reprezentatywna.
Przepraszam, może jeszcze oddamy, bo poza komentarzem może też ktoś ma pytanie. Ale nie, przepraszam, bo jest tłumaczenie. Musi pan... Przepraszam, oj, już.
Przepraszam, chciałem zapytać, czy podczas badań, które dowodziły redukcji tego ciała w mózgu będącego skutkiem korzystania z urządzeń multimedialnych, czy badacze brali pod uwagę kontent, jaki był pobierany przez te osoby?
Jeszcze raz można...
Czy badacze brali pod uwagę zawartość, treść?
Nie, znaczy tutaj...
Może to byłoby istotne.
Oczywiście. Znaczy,
bo nie, treść jest banalizowana w multimediach często bardzo i wydaje mi się, że to może być jakiś czynnik.
Oczywiście, nie możemy tutaj powiedzieć przede wszystkim o wpływie, dlatego że to było badanie korelacyjne i mieliśmy tutaj korelację, tak? Czyli korelację tego indeksu zaangażowania w media ze zmniejszaniem tej istoty szarej w tym konkretnym punkcie mózgu. Czyli oczywiście, oczywiście, natomiast jasne, wiadomo, że neuronauka jest w zasadzie, neuronauka jest nauką, która rządzi się zasadą konwergencji, czyli my nigdy nie możemy na podstawie jednego wyniku wnioskować. My musimy wnioskować na bazie całej baterii wyników, tak? Czyli jeżeli zrobimy metaanalizę i mamy powiedzmy 14 czy 15 eksperymentów, to dopiero mamy pewne pojęcie o tym, co tak naprawdę się dzieje. Każde badanie jest wycinkiem i wiadomo, że nie wiemy, jaka zmienna na to wpłynęła. Natomiast to jest pewne źródło naszej refleksji i naszego sposobu...
Zaraz. Można telefon... Tak. Jeszcze na chwilę, bo jest komentarz.
Z pewnością właśnie tak, zgadzam się, tylko właśnie sądzę, że to jest bardzo istotny element, do jakiej treści otwiera nam dostęp ta technologia, bo tak naprawdę chyba nie chodzi o to, że dowiadujemy się pewnych informacji z ekranu rozdzielczości takiej i takiej, a nie ogromnej, prawda?
Oczywiście.
Aczkolwiek pewnie te relacje interpersonalne są istotne, ale też treść jest ważna.
Jasne.
Dziękuję.
Chciałem zapytać pierwszego pana na temat...
Proszę mówić do mikrofonu.
Tak, tak, dobrze. Chciałem zapytać pierwszego pana na temat tego układu czujników, który tam mierzy ruch, nie? Na ile to jest dokładne, ponieważ wiemy, że no człowiek jeden, każdy człowiek ma swój sposób poruszania się, nie? Powiedzmy, dziecko się uczy w jakiś sposób optymalny, jak się poruszać i potem już z tego korzysta całe życie. I powiedzmy, nie ma dwóch takich samych ludzi, którzy tak samo się poruszają. Teraz powiedzmy, na ile to jest dokładny ten zestaw czujników, że powiedzmy, może wychwycić jakieś błędy w ruchu u kogoś, dla kogo to jest normalny sposób poruszania się, a dla innego będzie to już jakaś wada poruszania się. Czy to jest możliwe? Na ile to jest dokładne, nie?
Możemy mówić o dwojakiej dokładności. Możemy mówić o dokładności dotyczącej na przykład powtarzania niektórych ruchów i jaki jest błąd pomiarowy. I możemy mówić też o dokładności dotyczącej z jaką na przykład dokładnością kątową następuje odchylenie. I tutaj mamy do czynienia z pojedynczym częścią kąta. Jak również jeśli chodzi o drogę, możemy to robić co do milimetra. To jest mierzone w milimetrach. Tak jak w przypadku GPS-u, to mamy kilkanaście metrów i tak dalej. Tutaj mamy dokładność bardzo dużą, wystarczającą do stwierdzenia progresu lub regresu.
No, no moje pytanie też jest ewentualnie, czy są jakieś próby, żeby to, ten powiedzmy komputerek się jakoś uczył nas, naszego ruchu.
Tak, tak.
Powiedzmy, ja mam swój indywidualny, on mnie rozpoznał, a po 20 latach stwierdził, że źle się rusza, nie, na przykład, albo coś takiego.
Bardzo dobry pomysł, żeby zapisać nasze wzorce ruchu, które są w okresie szczytu naszego rozwoju i utrzymywać. To jest właśnie ta pamięć biologiczna, na którą im więcej mamy wytrenowania w ruchu, w wysiłku fizycznym i w okresie młodości, tym łatwiej nam wrócić do pewnej sprawności, jak mamy ten akumulator odpowiednio zachowany. Tak samo jest w układach fizycznych. Magnes też wraca, odkształcony materiał też wraca do swojej pierwotnej postaci, bo ma swoją pamięć. Tak samo mamy pamięć biologiczną. Natomiast jeżeli Pan pozwoli i Państwo pozwolicie, odniosę się do tej kwestii, która tu była bardzo interesująca w drugiej części też wypowiedzi. Ja bym chciał rozróżnić dwie rzeczy, o czym wspomniał już Austin Carroll, chyba to był jeden z noblistów w latach chyba 30., gdzie przewidział coś takiego, że oglądanie telewizji spowoduje spadek inteligencji człowieka. Jak nazwał, tak nazwał, dlatego że w momencie, kiedy czytamy książkę, my musimy sobie wyobrazić bohatera, my musimy sobie wyobrazić postać i sytuację. Natomiast tu dostajemy bardzo szybko. Część mózgu jak gdyby jest zwolniona. I rozdzieliłbym to na protezy mózgu, o których była mowa, i protezy kończyn. To są dwie różne rzeczy. I w momencie, kiedy mózg jak gdyby zwalniamy od czegoś, on się staje leniwy, to znaczy zatraca po prostu swoje możliwości. I dlatego łączenie tych rzeczy tak do jednego worka jest pewnym nieporozumieniem. On wtedy właśnie to przewidział. Jednocześnie przewidział, że z racji tego, że komputery odciążają nas, film odciąża nas i wiele innych takich mamy gadżetów, ale pierwotnie było tak, że odciążaliśmy tylko się z pracy fizycznej, stosując maszyny, stosując wpierw jeszcze dźwignię prostą i tak dalej. Mózg cały czas był włączany i wykorzystany do kreatywności. Dlatego dzisiaj jest taki problem z kreatywnością, albo wszyscy mówią, szukamy ludzi kreatywnych. Gdzie oni są, prawda? Wszystkie firmy i tak dalej. Szukamy innowacji. Czyli można powiedzieć, że protezowanie mózgu poprzez urządzenia typu telefony, komputery, etc., chociaż jestem sam informatykiem, doprowadza nas, cofamy się po prostu z kreatywnością.
Przepraszam, tu już ostatnie, last question.
Last question?
You're okay. The last.
It's okay in English?
Czy wszyscy rozumieją angielski, znają? Czy damy radę?
It better be, because I got nothing else.
I can hardly hear you, so...
You can hardly hear me?
Yeah.
Okay. Okay, the question for our first speaker.
Yes.
Speaking of brains getting lazy, I'm wondering what you see the role of physicians in the future really being in this world of increasing big data. If we have people wearing sensors at home, sending data remotely, what is the doctor in the future? Is there less face-to-face interaction? And when a doctor is presented with so much data, does it not present a similar problem as being presented with everything on a silver platter like TV does? What is the intuition and the creativity from the doctor's point of view when all of this happens?
Pytanie, okay. Pytanie jest o tym, kim będzie lekarz przyszłości wobec ogromu danych, które dostarczą te wszystkie nowoczesne urządzenia. Tak, w skrócie.
Ja spróbuję odpowiedzieć, bo rozumiem, że Pan ma tłumaczenie, a pozostali Państwo będziecie słyszeć. Otóż prognozy są takie, że współczesny lekarz, gdzie taki eksperyment już jest jak gdyby w praktyce wdrożony, będzie korzystał z big data. Czyli inaczej mówiąc, na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy sytuację taką, że wiele szpitali jest połączonych w sieć, są zbierane miliony danych o pacjentach, o przypadkach. Zresztą tu był taki jak gdyby artykuł. Proszę Państwa, 30 chyba lat temu we Wrocławiu został zbudowany pierwsze takie laboratorium, gdzie na maszynie PDP pacjent, zanim trafił do lekarza, musiał wypełnić kwestionariusz. Oczywiście to trwało długo i jednocześnie niektórzy się śmiali, bo to nie było przystosowane do warunków polskich, bo pytali się, czy mieszka w slumsie, czy gdzieś. Ale to dawało już pewną ścieżkę, że komputer kierował go do laryngologa, do okulisty, neurologa, czy do kogoś. To było wstępne, to było 30 lat temu. Dzisiaj się mówi o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest sytuacja taka, że jak przychodzi pacjent, robi z nim wywiad stażysta, czyli ktoś, kto... W zasadzie mogłaby zrobić to pielęgniarka, bo to są wystandaryzowane pytania. Te pytania są wprowadzane do systemu komputerowego. System ma takich przypadków miliony. Patrzy, co to było jako efekt najczęściej, jaki był rezultat tej diagnostyki, podpowiada starzyście. Jeżeli on ma taką samą intuicję, no bo chyba tak to należy to nazwać, wiedza połączona z doświadczeniem, jeżeli tu jest zgodność, to on już może podejmować terapię. Jeżeli tu są wątpliwości, kierowany jest wtedy do specjalisty o większym stażu i tak dalej. Ja myślę, że tak. Medycyna przyszłości to będzie taka, że pacjent siedząc w fotelu w domu będzie mierzone miał, nawet nie będąc tego świadomy, tętno, ciśnienie, poziom spożytych posiłków, bo będzie inteligentna też lodówka, będzie wiadomo, ile z niej było, ile przybyło. Będzie to się wszystko bilansowało i będzie miał pewne sugestie przez systemy komputerowe, przez sztuczną inteligencję co do zachowania, jak również lekarze po prostu będą protezowani, powiedziałbym. Będą protezowani w swoich działaniach terapeutycznych przez system komputerowy, przez takie elementy, jak w tej chwili mam jednego z dyrektorów szpitala, który opowiada taki dowcip. Znaczy, to brzmi jak dowcip de facto, ale to jest prawda, że pacjent mówi tak, zrobiłem już tomografię, zrobiłem rezonans, teraz jeszcze mam coś zrobić. Jeżeli to mi nie pomoże, to już nie wiem co. Czyli diagnostyka zaczyna zastępować terapię, bo lekarze coraz rzadziej chcą szybciej podejmować decyzje, tylko czekają, aż samo coś wyjdzie. Czyli już de facto następuje pewien proces mówiący no, o tym, że technologie spowodowały ich, no, tak jak pan użył pojęcia, lazy, czyli taki ociężałość umysłową albo takie lenistwo umysłowe.
Musimy kończyć, jesteśmy pół godziny spóźnieni. Bardzo przepraszam państwa.